Gawęda historyczna. Witam serdecznie Państwa w ponownej gawędzie. No po tak pięknym przywitaniu, Wojtku, serdecznie Ci dziękuję tam w głębokim Lwowie. Strażnica Rzeczpospolitej. Czyj by on nie był, czy ukraiński, czy polski, raz taki, raz siaki, zawsze jest to wierny Rzeczypospolitej, czyli tej wspólnocie, która się wykształciła w środku Europy i która uporządkowała środek Europy i, co najważniejsze, która czterokrotnie obroniła serce Europy. Już nie wspomnę roku 1920, bo wszyscy o nim mówią, ale to jest Chocim, to jest Kirchholm, to jest wreszcie Wiedeń i jeszcze raz Chocim. A więc zobaczcie Państwo, w tym środku najeżdżanym przez Szwedów, Niemców, Turków, Tatarów, czasami w przebraniu Moskali, wszystko to się odbywało właśnie na naszych wspólnych ziemiach i one nas scaliły duchowo i kulturowo. Jesteśmy politycznie rozdzieleni, bo jesteśmy różnymi narodami. Ale tak jak cztery nogi od stołu, każda oddzielna, ale stół jest wspólny. I dzisiaj właśnie o tym chcę napomknąć, dochodząc do momentu, gdy Piłsudski dokonuje wyboru, jednego z najcięższych w swoim życiu. On kiedyś powiedział, że dwa miał takie wybory. Przed Bitwą Warszawską, gdzie z tymi wojskami się wycofać, gdzie się zaczaić. I kiedy się tak już głęboko skupił nad tą mapą, zobaczył jakby palce generałów z 1831 roku. Manewr Chrzanowskiego przeciw Paskowiczowi. Uderzaj od południa na północ. Tegośmy nie zrobili w 31. Ty musisz to teraz po 90 skromnych latach wykonać. Podobna rzecz i drugi, a właściwie chronologicznie pierwszy, choć mniej znany, moment nastąpił, gdy przyjaciele w lipcu 1917 roku, kiedy rewolucja autentyczna, lutowa, pamiętajmy, październikowej w ogóle nie było, to był pucz partyjny, obaliła carat i nagle wytworzyła się sytuacja, w której na wschodzie są wojska polskie i na wschodzie jest polski interes, jednocześnie na zachodzie, ale nie w państwach centralnych. I wtedy starano się go wywieźć za front, który akurat lekko zamarł, i tam spróbować, właściwie NACZPOL, czyli taka naczelna organizacja wojskowa, wojsk polskich, już go wybrała naczelnikiem, i tam postawić na czele wojsk polskich na wschodzie. Dojechali do Lublina i ukryli go, bo już Niemcy go ścigali, pod Lublinem w jakiejś w dworku. I tam on wędrował w lipcowym w świetle księżyca, jak mówił, nocą i rozmyślał i głęboko się zastanowił. Często przypisywano Piłsudskiemu, że przewidywał przyszłość, że miał jakiś siódmy zmysł. A on się z tego śmiał. Mówi, tam głupoty. Myśleć trzeba, myśleć. I on właśnie w tym momencie zagłębił się i doszedł do wniosku, że uciekanie z pola bitwy, to, że tu są Niemcy, to jeszcze nie znaczy, że... To jeszcze byli inni Niemcy, to jest inna sprawa, z którymi on miał kontakty, wielu go lubiło, z wieloma się przyjaźnił, jakoby braterstwo broni w pewnym sensie pod Kostiuchnówką, ale w pewnym sensie. I nagle podejmuje decyzję, wraca do dworu, mówi, to ja wracam. A oni zdumieni, przecież cię aresztują. Właśnie o to mi chodzi. Wiedział dobrze, że ze współpracy z Austriakami, a częściowo z Niemcami, w końcu Polską Organizację Wojskową, czy Polską Organizację Narodową, PON, w 1914-15 założył we współpracy, za zgodą, legalnie z Niemcami, no inaczej by nie mógł. W związku z tym teraz nadszedł czas rozbratu. Rozchodzą się nasze drogi, my jesteśmy po stronie Ententy. Na wschodzie za chwilę się wszystko zawali. On w pewnym sensie przewidział lub miał wiadomości, że właśnie już pociągiem z Zurichu przepuszczono, specjalnym zresztą spec-pojezdem, przepuszczono delegację 30 paru osób zaplombowanych w wagonach z niejakim Radkiem polskiego pochodzenia, Semmelsonem i paroma innymi, niejakiego Ilicza Lenina, pseudonim Ulianowa oczywiście, który przez Kopenhagę dostał się do Szwecji, tam go przewieziono do Finlandii, do Helsinek, a stamtąd już pociągiem na dworzec helsiński w kwietniu przyjechał i zaczęła się rozruba. W lipcu doszło do puczu pierwszego w kolejności, który się bolszewikom nie udał. Rząd Kieryńskiego, zamiast ich wszystkich potraktować jak później bolszewicy jego, no zabrał się za rozpatrywanie pewnych spraw, demokratycznie się do nich odniósł. Komu nie udowodniono, to go wypuszczano. No jak go wypuszczono, to się z powrotem zebrali. W Smolnym już był i Dzierżyński, i Lenin, ale dowodził Lejba Trocki. Ten był głównym macherem całego puczu. Strzelanina była ograniczona tylko tam, gdzie, a właściwie na wiwat nawet można zażartować, a pewna znana mi osoba, która w tym czasie była w Petersburgu, powiedziała: panie, najważniejsze wydarzenie to był koncert Szalapina. O tym wszyscy mówili, a tam jacyś bolszewicy, to biegało to po ulicach i robiło raban. Dopiero potem krwawe wydarzenia pokazały, że ten raban nie był taki zwyczajny. Widząc i przeczuwając, że się Rosja zawali, Piłsudski wrócił. Niemal natychmiast pojechał na ulicę Natolińską, to jest gdzieś koło placu Zbawiciela, mówię do warszawiaków, ale słuchają mnie w wielu tam innych miastach, więc tak lokalizuję. Udał się na drugie piętro, walnął się na takie żelazne łóżko, no ale że był dobrze wychowanym szlacheckim dzieckiem, to buty położył na oparciu, no bo przecież nie w pościel. I nie rozbierał się nawet. Druga w nocy. Huk do drzwi, wchodzi żandarmeria. Herr Piłsudski, aresztieren. No i nawet go nie zakuli, tylko go po prostu wyprowadzili pod bagnetami. Chyba od razu pojechał na dworzec, zwany u nas Kowelskim, i stamtąd, dzisiaj Gdańskim, bo stamtąd został wyprawiony do Gdańska. Tam w sumie opodal Gdańska, w komisariacie naczelnym policji, siedział może 15 do 16 dni. Spotkał się zresztą z jeszcze jednym aresztowanym. Sosnkowski jechał inną trochę drogą, bo też tego dnia został aresztowany. Przypomnę wszystkim, którzy by tu zapomnieli, bo dorosłym przypominać tej daty nie trzeba. Był to 22 lipca. No a z czego słynie 22 lipca? A oczywiście z dnia świętej Marii Magdaleny Jawnogrzesznicy, patronki PRL-u. A zatem przesiedział tam do sierpnia w Gdańsku. Z Gdańska go zawieziono do Spandau, czyli pod Berlin. Tam w Berlinie sobie też jakiś czas posiedział, może troszeczkę dłuższy. Itinerarium jest zawsze do odnalezienia. I wtedy go wywieziono do Wesel nad Renem. I tam się zorientował, że jemu przysługuje prawo do posiadania papieru podaniowego, bo będzie pisał tutaj jakieś tam zażalenia na jego na traktowanie go. No i rzeczywiście komendant przydzielił mu gruby rulon papieru. No papier się okazał z jednej strony zadrukowany. Używano go, przepraszam za określenie, w celach toaletowych, bo wtedy to z takim papierem, jaki my znamy, jeszcze nie było nam po drodze. A z drugiej mógł spokojnie pisać i dostał ołówek kopiowy. To jest taki, który się ślini i się pisze, i potem nie można tego zgumkować. I zaczął pisać moje pierwsze boje, czyli wspomnienia. Zatopił się w tych wspomnieniach. Nie miał żadnych, nawet dokładnych swoich kopiork rozkazów. Musiał wszystko z pamięci i odtworzył. Odtworzył bój pod Anielinem, otworzył Julinę Małą. Wreszcie bitwy nad Nidą, gdzie stawił opór w 1915 roku korpusom rosyjskim i razem z armią austriacką dnia 3 maja, pamiętajmy, głównodowodzącym był wtedy Rozwadowski, nieprzypadkowo ta data weszła do historii, ruszyła potężna ofensywa, tak zwany wał ogniowy, wymyślony przez właśnie Rozwadowskiego, zmiażdżył Rosjan pod Gorlicami, no i cała ofensywa zatrzymała się na Wołyniu, a tam już weszły legiony. I to wszystko przelewał, no nie wszystko, to były pierwsze boje. Niestety nie opisał, za wcześnie go wypuścili, nie opisał bojów pod Kostiuchnówką. To byłoby równie ciekawe, choć wiele, wiele wypowiedzi, wspomnień, opowieści, szczególnie w gronie rodzinnym, o tym świadczy, jak się tam dobrze czuł i jak tam klimat duchowy tych ludzi już tworzył Polskę. Tam była Reduta Piłsudskiego, Polenberg, Polska Góra, Polski Oko, Polski Most, Polski Lasek. Wszystko tam było polskie, choć to był Wołyń. Polesie Wołyńskie, a więc dookoła Ukraińcy. Ale oni odbudowywali tę, o którą na samym początku wspomniałem i z której wiernego miasta nam tutaj Wojtek Jankowski nadawał wiadomości, Rzeczpospolitej. I zabrano go z tego, z Nadrenu i dowieziono go do Magdeburga. No, a że tam sam siedział, najgorszą rzeczą, jak on potem wspomina, było to, że nie zdążył zabrać bielizny na zmianę i nic mu nie dano. On musiał, tak powiem, prać jedno, żeby chodzić w drugim. Więc raz miał bieliznę, raz bielizna się suszyła. No, operować tym, co było. Płaszcz miał wytarty, cerował go sobie tam grzecznie. Jakieś takie drobne rzeczy mu dawano. Potem już posiadał własne pieniądze, więc dosłano mu i mógł sobie na mieście kupić. Co najśmieszniejsze, że przywożono mu z restauracji bardzo porządne posiłki. To był taki internat jeszcze w starym stylu, retro. A potem to on w ogóle wędrował, bo to było niedaleko. Trzymano go nie w samym Magdeburgu, jakby ktoś myślał, ale pod Magdeburgiem, a dokładniej na wyspie na Łabie, w twierdzy. I w tej twierdzy był taki dość pokaźny budynek piętrowy. No i właśnie dwa pokoje nawet, bo w jednym było sypialnia, a w drugim był gabinet, urzędował Piłsudski. Wreszcie do kompanii około sierpnia 18 roku, a więc już po roku, dojechał Kazimierz Sosnkowski, notabene pseudonim Józef. No, wiemy po kim. I ten, czy też Gustaw jeszcze drugie, i ten rzeczywiście był jego wiernym przyjacielem. To był taki dobry szef sztabu, człowiek z krwi i kości, oddany Polsce, a zatem i wodzowi swojemu. Potem będą pewne perturbacje, rozejdą się ich drogi, ale jakaś głęboka wiara we wspólną Polskę, w Polskę jako matkę, im pozostanie do końca życia i Kazimierz Sosnkowski, młodszy w końcu, będzie wspominał Piłsudskiego jednak ze łzą w oku. A zatem we dwóch wędrują i rozmawiają na bardzo różne tematy. Potem ich tam podpytywano, o co chodziło. Mówi, wygrywaliśmy bitwę, któreśmy przegrali. Przegrywaliśmy bitwę, któreśmy wygrali. No i w ogóle inna rzecz, można powiedzieć, szykował się Piłsudski do tego, co go czeka. I wiadomości z kraju. Słuchajcie, jest rzeczą niebywałą. Przyśniła mu się własna córka. Wtedy już zostawił Aleksandrę z Szczerbińską w stanie błogosławionym. I w lutym urodziła się im Wandzia. I mu się przyśniła, to dziecko mu się przyśniło. On już wiedział, że to jest dziewczynka. I zobaczył ją dopiero w dniu 11 listopada, słuchajcie, nawet dobę, może 10, bo jednak się znalazł wolny czas, zanim wywołał powstanie w Warszawie, to jednak pojechał na Brzeską i tam się przywitał z małżonką, która już na niego tam czekała. Ale wtedy i dopiero przyszedł list właśnie z opisem, że dziewczynka zdrowa, że wszystko pięknie, że trzymaj się ziuk, wolność idzie. I on to świetnie przewidział. Rzeczywiście w dniu 9 listopada zawitał Kessler. Był to 8 listopada. Zawitał niejaki Harry Kessler, który był jego łącznikiem w czasach legionowych i bardzo go szanował. Zresztą Piłsudski jego też. Piłsudski w zasadzie nie obrażał ludzi, chyba że niektórzy na to zasłużyli. No, miał osobistego wroga i to jeszcze wśród Polaków. Ostoję Zagórskiego, no ten go nienawidził do kwadratu. Donosił na niego, właściwie każdemu się zachowywał jak dzisiejsza opozycja. Donosił gdzie mógł, do Wiednia i tak dalej. No, potem źle skończył, bo zdaje się, że któryś z obstawy Piłsudskiego pozbawił go życia jednym strzałem, ale tego już nie wiemy, to się tylko domyślamy. Natomiast tutaj tych Niemców za pewne rzeczy szanował, za inne oczywiście uważał za przeciwników, ale niekoniecznie za wrogów takich, no, których trzeba tępić. I Kessler od razu mu powiedział, że jak tylko podpisze, że nie będzie z Niemcami walczył, to oni go wypuszczą. Mówią, ja nic tu nie podpiszę, panowie. A dlaczego? A widzi pan, i pokazał mu na drugim brzegu, a tam już demonstracje z czerwonymi sztandarami. Przecież wy macie już rewolucję. Stropił się Harry Kessler, powiedział, ma pan rację, wsiadamy do samochodu. Nawet nie zdążył wejść na swoje pierwsze piętro i zabrać tych moich pierwszych bojów, które wpisał. Potem sobie kajet kupił, taki dość duży kajet, przypominam, to zeszyt, taki trochę większy. No i to wszystko zostawił. Potem przez ambasadę duńską do Polski w 20 roku przesłano to. No i ukazało się drukiem i dziś jest do nabycia. Wsiadł od razu do samochodu, wsiadł z nim Sosnkowski, pojechali do Berlina. No, w Berlinie to już w ogóle była całkiem rewolucja. Ostatecznie przenocował tam w hotelu Adlon. Zapakowano go dnia następnego, a był to 9. Już potężna, wtedy już była w Niemczech. To był dzień, w którym proklamowano obalenie Hohenzollerna. Skończyło się cesarstwo. No i z cesarstwem, Piłsudski powiedział, wojowałem, z republiką nie muszę. Nie będę, no chyba, że w niej coś zostanie. No zostało, jak wiemy, to wszystko, co wybiło w faszyzmie później. I odprawiono go w dosyć honorowy sposób, ponieważ lokomotywa, którą początkowo obsługiwali Niemcy, potem zmienili się Polacy, wciągnęła tylko jeden wagon, salonkę właśnie z Piłsudskim i Sosnkowskim. No i tak dojechali do Warszawy i tu o 7.30 witał regent Zdzisław Lubomirski i mówi: panie Józefie, coś się tu dzieje, żeby pan wiedział. No i tu już muszę kończyć, postawił on stopę w Warszawie. A co się stało, jak postawił stopę? Najprościej, wybuchło małe powstanie warszawskie, które trwało niecałą dobę, o czym za tydzień. Dziękuję państwu za uwagę. Gawęda historyczna.